Aż przed 3 tygodniami słuchaliśmy prymasa Wyszyńskiego, który w nauce do prawników w kościele ojców bazylianów w Namiotowej w Warszawie w 1966 roku, między innymi mówiąc do nich, powtarzał słowa objawione: bogami jesteście. Ale był to ten czas, kiedy mój Boże, prawnicy jeszcze słuchali Boga, a nie tylko samych siebie. Posłuchajmy dzisiaj to, co prymas Wyszyński do nich mówi dzisiaj do nas. Patrząc na wspaniałą dziedzinę powołania prawników i sędziów, mamy w tej chwili przed oczyma postać Chrystusa. Dochodzi do nas Jego wołanie, żal mi tego ludu. Ten, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, rzucił te słowa w świat, w perspektywę rozwojową rodziny ludzkiej, aby brzmiały nam w uszach i ożywiały nasze sumienia. Żal mi tego ludu. Przebija się w tych słowach tkliwość naszego brata, który jako Bóg wprawdzie, ale i człowiek, narodzony przez działanie Ducha Świętego z niewiasty ziemskiej, z Maryi z Nazaretu, z woli Ojca Niebieskiego, wszedł w życie rodziny ludzkiej i stanął na jej czele jako nowy Adam. Nie jest to tkliwość sentymentalna, ale czynna i skuteczna wrażliwość męża doskonałego. To jest miłość zbawcza, która każe Chrystusowi narazić się samemu, aby nie zginął cały naród. On się poświęci, ustanowi wzór, jak trzeba to czynić. On, sędzia żywych i umarłych, stanie przed sędzią rzymskim, Piłatem, wysłucha jego wyroku, a właściwie uchylenia się od niego. Wyrok wydał lud, winien jest śmierci, ale on, mąż doskonały i mąż boleści, nie zawaha się, gdy trzeba będzie za ten lud cierpieć, aby dokonać jego zbawienia. Chrystus ogłosił najwyższe prawo, jedynie skuteczne, prawo miłości Boga i ludzi. Nie tylko je ogłosił, ale pokazał na sobie samym, jak należy je wykonywać. Nie uchylił się od odpowiedzialności przed Ojcem Niebieskim za wszystkich swoich braci na ziemi. Wziął na siebie nasze winy i tak powalczony stanął przed Ojcem, abyśmy Jego wolą i odwagą wobec cierpienia i śmierci byli uratowani. Współcześnie, wbrew pozorom, widzimy na świecie coraz więcej miejsca dla prawa miłości. Ono się jak gdyby rozpycha obciach. Świat pewien jest praw, a jednocześnie widzimy ich wzrastającą nieskuteczność. Słusznym wydaje się nam powiedzenie starych Rzymian. Nadmiar prawa przepisów tworzy tak fantastyczny labirynt, że najbardziej przebiegły człowiek przestaje rozumieć, co jest prawem, a co już nim nie jest. Niekiedy wydaje się, że z pomocą prawa tworzy się udrękę, jak mówi Manzoni, w promesji sposób. To samo powtarza psalmista. Udrękę tworzą pod postacią prawa. Niestety, bardzo często stosunek do normy prawnej wyraża się postawą, jak ją obejść i uniknąć, a nie jak ją wykonać. Cierpią na tym ludzie przeciętni, prości ci, o których upomina się psalmista. Ujmijcie się za ubogim sierotą, popierajcie słuszność nędznych i słabych, ratujcie biedaka i uciśnionego. W takiej sytuacji, gdy już sprawiedliwy, nie ma nic do zrobienia, bo fundamenty ziemi się walą, pozostaje na świecie jedno prawo – miłość. Widząc, że wszystko zawodzi, tylko do Niego można się jeszcze jakoś odwołać, uczyniliśmy to i my w ubiegłym roku, wzywając stolicę i naród do społecznej krucjaty miłości. Może dopiero dziś, po tragicznych doświadczeniach XX wieku, lepiej rozumiemy prawo Ewangelii, które jest prawem miłości w życiu osobistym, rodzinnym i publicznym. Cały świat domaga się dzisiaj coraz większej wrażliwości na człowieka. Może właśnie dlatego, że ta sprawiedliwość znika. Cały świat mówi dzisiaj o prawach osoby ludzkiej, domaga się od wszystkich przezwyciężania siebie i służby braciom. Jest zamówienie na ludzkie serca, aby nie było zimne, na duszę, aby człowiek nie był martwym członkiem, obojętnym na wszystko. Własności prywatnej mamy coraz mniej, właściwie nie ma już co uspołeczniać. dzisiaj konieczne jest uspołecznienie wartości duchowych, intelektualnych i moralnych, aby nie posługiwać się nimi wyłącznie na własny użytek i dla osobistej korzyści. Często spotykamy się ze zjawiskiem, że człowiek, który wypełnił swój obowiązek zawodowy, nie czuje się już spokojny. Widzi bowiem jeszcze olbrzymie zapotrzebowanie na swoją osobę. Wtedy, jak to się mówi, wychodzi z siebie. Tłumaczy się, nie mam obowiązku, ale jednak idzie ku ludziom. Widzimy to zwłaszcza wśród lekarzy, którzy upadając niekiedy ze zmęczenia, chociaż świadomi są wypełnionego obowiązku i mają prawo pomyśleć o sobie, jednak nie doznają spokoju, bo brat cierpi i trzeba o nim pamiętać. Łatwo jest uspołeczniać dobra materialne, bo one są poza nami i nie wiążą się w przyczynowy, istotny sposób z naszą osobowością. Dzisiaj jednak sięgamy po te dobra, które wiążą się z osobowością człowieka, aby każdy czynił więcej ofiary nie tyle z grosza, który rzuca natrętnemu biedakowi, ile ze swoich wartości duchowych. Sercem nie można służyć za pieniądze. Sercem służy się darmo, bezinteresowo. Współczesny świat coraz bardziej domaga się od wszystkich bez wyjątku posługi serca. On dziś w okresie wielkiej wrażliwości na Ewangelię Chrystusową istnieli władcy, których kochają. Władca, którego kochają, jest rzadkim zjawiskiem. Dzisiaj widzimy częściej władcę, którego się boją. Dawniej ci, którzy byli wrażliwi na Ewangelię, służyli z miłości, obdzielali serce. Dziś wszyscy się ich boją i oni też się boją. Dziś miłość ustąpiła miejsca strachowi i lękowi. Za tym zawsze czai się terror. Pismo Święte upomina, że doskonała miłość za drzwi wyrzuca lęk i trwogę. Bóg nie chce, abyśmy się bali. Pragnie naszej miłości. Wszyscy, którzy uważają się za ludzi powołanych w imię Boże, nieraz mówią, wszelka władza od Boga. Jeżeli władza od Boga, to i miłość musi wejść w aparat sprawowania władzy, aby ludzie przestali się bać władców, a zaczęli ich kochać. Wymaga to naśladowania Boga, który jest miłością. Ponieważ jest On miłością i rządzi się miłością, nie musimy się Go bać. Możemy Go tylko kochać. To jest zamówienie społeczne na czasy dzisiejsze. Nie myślcie, że jest to drogie, że jest to daleka utopia. Nie. To zamówienie jest niezbędnym warunkiem ładu, który ma uchronić przed katastrofą całą rodzinę ludzką. W dziejach swoich doświadczyła ona wszystkich sposobów traktowania człowieka i stanęła dzisiaj przed nowym zadaniem – rozszerzyć serce, uspołecznić duszę i dzielić się dobrami duchowymi. Obracamy się dotąd na płaszczyźnie ludzkiej. Spójrzmy nieco wzwyż ku Bogu, w którym zmagają się dwie potężne właściwości – sprawiedliwość i miłość. Zmagają się one w Bogu i zmagają się w świecie. Bóg sprawiedliwy jest jednocześnie miłością. Najzwięźlejsze teologiczne określenie Boga napełnia nas pociechą i wewnętrznym spokojem. Bóg jest miłością, a my jesteśmy dziećmi miłości Bożej. Kościół jest wysłannikiem Chrystusa w dziejach wieków, aby nieustannie przypominał, że ponad wszystko, co jest na grobie, większą jest miłość. Zapewne Bóg jest sędzią. Czytamy w psalmie, Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym i sądzi pośrodku bogów. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, ale wiemy, że sąd oddał synowi, a syn nie spieszy się z osądzeniem. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych dopiero w eschatologicznym dokonaniu czasu. Mówimy nierychliwy, ale sprawiedliwy. Na ziemi wyręcza się ludźmi, sędziami, nazywa ich bogami, jesteście bogami, wszyscy jesteście synami Bożymi. Przypomina, że prawnicy mają naśladować Boga i Jego przymioty. sprawiedliwością. Wymierzając sprawiedliwość, nie można zapominać o tym, że Bóg jest także miłością. Zmaganie się w Bogu sprawiedliwości i miłosierdzia jest wielką tajemnicą, ale w Bogu zawsze zwycięża miłość. Mówi się potocznie, że nawet piekło rozpaliła miłość. Aby obraz piekła, chociaż to nie jest motyw najdoskonalszy dla istoty rozumnej, chronił człowieka przed nienawiścią i niesprawiedliwością, kierując go ku Bogu, który jest miłością. Ta miłość jest tak wielka, że jak mówi psalmista w psalmie drugim, Bóg niejako przymyka oczy na nasze słabości i niedoskonałości. W oczach Bożych człowiek jest istotą wielką, owocem miłości, powołanym do miłowania i zjednoczenia się z pełną miłością. Los człowieka całkowicie pozbawionego miłości przez potępienie wieczne nie da się po prostu znieść w myśli Bożej. Mówiąc po ludzku, Bóg czyni wszystko, aby nie dopuścić do ostatecznej katastrofy człowieka. Bóg jest zrodzony z miłości Bożej i ludzkiej po to, aby posiadał miłość, radował się nią w Bogu i promieniował we współżyciu ze wszystkimi braćmi, dziećmi Boga miłości. Przestańmy mówić o Bogu straszliwego majestatu. Zacznijmy więcej myśleć i mówić o tym, który nas pomimo wszystko miłuje. Chociaż tak często stwierdzamy, że właściwie nic nie znajdujemy w sobie, co skłaniałoby Boga do miłowania nas. Ty nie znajdujesz, ale On znajduje. Twój Ojciec, który zna Ciebie lepiej niż Ty sam siebie, jeszcze coś w Tobie znajdzie, co jest godne Jego miłości. Czytałem niedawno w prasie warszawskiej bardzo smutny nekrolog człowieka, który niemal całe życie przekonywał siebie i innych, że nie wierzy w miłość, że nie ma Boga miłości. Ale wystarczył jeden krótki moment, chwila śmierci, aby się przekonać, że On jednak jest. Wszystko, czym żył, pozostało na ziemi, jak zeschły liść jesienny. A człowiek poszedł przed oblicze Ojca i zobaczył, że jednak Bóg jest miłością. Zdawałoby się tragiczne. Nie. To wielkie zwycięstwo Boga i wielka nadzieja dla człowieka, który zwątpił w miłość, a oto ją ujrzy. W tym jednym momencie prędzej się wszystkiego nauczy, niż gdyby zdobył doktorat na Wydziale Teologii. Tak wygląda zmaganie się Boga, który jest sprawiedliwością i miłością zarazem, a w którym miłość i miłosierdzie zawsze zwyciężają sprawiedliwość, Bóg umie to połączyć. Chcielibyśmy łączyć sprawiedliwość z miłością. Sprawiedliwość jest wspaniałą właściwością, ale ma za krótkie ramiona, aby ogarnąć całą ludzkość. Pamiętajmy, że ponad to wszystko większa jest miłość. Nasze rozważanie zakończę wyjątkiem z książki Eugeniusza Małaczewskiego Koni na wzgórzu. Młody żołnierz, czytając listy Pawłowe na Morzu Cierpienia, wiązał swoje rozważania z Pawłowym tekstem listu do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Bo miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie wyrządza, nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdą. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, to drogie, ale z tych większa jest miłość. Istnuje swoje myśli. Spotykam co dzień wielu ludzi, widzę, czego im brak. Brak im miłości. Miłości im nie dostają. Kochają się samolubstwem zmęczonym i obojętnym, a tylko wielka miłość mogłaby ich uleczyć. Gdyby wszyscy ludzie na ziemi miłowali się społecznie, wówczas każdy człowiek byłby, dodajmy, że pisał to 40 lat temu, 1,5 miliarda razy mocniej kochany niż jest. Bowiem kochałaby go miłość 1,5 miliarda serc liczących. A tak lubi się sam jeden i dlatego wystarczyć sobie nie może. Przez litość własną zmiłuje się nad sobą. Nie wstydźcie się miłości najwyższej, aby i ona wreszcie przestała się wstydzić was. Myślę nieustannie o Polsce. Cóż lepszego w tych czasach miałby Polak do myślenia? A jednak w powszechnym zamęcie polskiej współczesności pełni się jakiś wielki czas. Godzina nadchodzi ostatecznie. Kto umie leżeć duchowo krzyżem na świętej ziemi polskiej i obejmując ją miłośnie, słucha, co się w niej dzieje, ten usłyszy jakby niezliczone mnóstwo tętniących serc. W zgiełku sejmikującego życia jeszcze nie słychać nas, ale wkrótce wzmoże się w rzeszach dotkliwie wielki głód tego, co jest niezbędniejsze niż chleb powszechny. A wtedy ludzie duchem wielcy, czyli się nim dzielący, jesteśmy we drzwiach. W Polsce powstaje plemię nowych ludzi, jakich jeszcze nie widziano. Niech się tak stanie.